Witam Cię w podcaście Na Moich Zasadach, w którym rozmawiam na tematy, które zainspirują Cię do pójścia Twoją własną drogą, z odwagą i motywacją do działania. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Dominika Kasztelan, a tematem przewodnim rozmowy radość i piękno. Mam wrażenie, że obecnie, szczególnie w czasach kryzysu, to towary luksusowe, na które nie mamy przyzwolenia. Piękno zeszło na drugi plan, stało się jakby mniej ważne i przysłonięte stereotypami, a odczuwanie szczególnie tych pozytywnych emocji odstawione na bok. Jestem ciekawa, jak pojęcie piękna postrzega Dominika, która jest ekspertem w branży beauty i co takiego robi, żeby pozostać połączona ze sobą i swoją intuicją. Dzisiaj moim gościem jest Dominika Kasztelan, specjalistka od piękna, szkoleniowiec, osoba odpowiedzialna za produkcję w marce Eisenberg. Witam Cię, Dominiko.
Witam Cię bardzo serdecznie. Raz jeszcze gratuluję miejsca, w którym jesteś i dziękuję za zaproszenie.
Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Ty, Dominiko, jesteś pasjonatką, ja powiedziałabym nawet, że ekspertem od w branży beauty, ekspertem od piękna, tego zewnętrznego, ale jestem pewna, że również od tego wewnętrznego piękna.
Czuję się ekspertem na pewno w dziedzinie beauty. I moment, w którym zaczynałam interesować się branżą beauty, to był moment, kiedy przekonałam się, że musisz mieć dziedzinę, w której czujesz się pewna, w której jesteś świadoma, w której jesteś naprawdę ekspertką i jesteś w stanie poprowadzić jakby tłum, jeśli lubisz być w centrum uwagi tego tłumu. A moje życie jakoś tak się układało, że wychodziło na to, że to lubiłam. Więc ja sobie dałam za taki cel, że chcę w jednym temacie w moim życiu być absolutnie przygotowana. Jakby nie chcę zostać zagięta, nie chcę poczuć się skrępowana, nie chcę poczuć się, że czegoś nie wiem, a w każdym innym nauczę się w odpowiednim momencie zamilczeć. I to była taka moja dewiza, od której zaczynałam. I to, o czym mówisz, to połączenie piękna, zewnętrzne, wewnętrzne. Wiesz, to jest, uważam, okupione ogromnymi wyrzeczeniami, umiejętnością poświęcenia czasu dla siebie, którego nie mamy. I ja postawiłam się w bardzo takiej pięknej sytuacji, w której funkcjonuję od kilku lat, będąc szczęśliwą, spełnioną kobietą, od niedawna mamą i mając możliwości ku temu, żeby zastanowić się nad pewnych aspektach takich, wiesz, moich wewnętrznych. Ale to nie jest tak, że każdy ma do tego taki łatwy i prosty dostęp, bo ja pamiętam, jak wracałam do domu zmęczona na tyle, że jakbyś mi powiedziała, że no, warto dać sobie teraz 15 minut i po prostu, wiesz, zrobić swój self-care moment od wewnątrz, to ja bym wybrała po prostu, wiesz, rozpięcie rozporka i to, żeby po prostu się najeść i wyłożyć nogi.
I mieć spokój przez chwilę. To, co właśnie zawsze widzimy u ludzi sukcesu, to jest gotowy produkt, a nie zdajemy sobie sprawy, ile przeszli, żeby osiągnąć to, co osiągnęli. Czy jesteś w stanie powiedzieć mi jakieś takie poszczególne etapy twojej drogi, kiedy zyskiwałaś coraz większą świadomość siebie i tego, co chcesz robić?
Tego, co chcę robić, myślę, że ja bardzo szybko się ukierunkowałam i to jest chyba, z tego jestem ogromnie dumna, że ja uwielbiam to, co robię. Oczywiście, że to ewoluowało, że to jakby z biegiem lat też przyjęło trochę inne, jakby inaczej patrzę na to pojęcie beauty, tak? Bo jakby zaczynałam jako osoba, która sprzedawała produkty pielęgnacyjne, na początku bez większej wiedzy, w jaki sposób je polecać, doradzać, cokolwiek, ale uwielbiałam ten moment, że naprawdę dajesz komuś poczucie, sprzedajesz komuś marzenia. To jest takie trochę coś, na co sama nie mogłam sobie w tamtym momencie pozwolić, ale to było takie bardzo, wiesz, niezwykłe dla mnie, że ludzie tego naprawdę oczekują, że w ogóle ta dziedzina może tak się niesamowicie rozwijać. Jakby w tej chwili branża beauty jest absolutnym molochem, potrafi być agresorem, potrafi być, jakby musisz odpowiednio dobierać ludzi wokół, musisz naprawdę twardo stąpać po ziemi, żeby wiedzieć, że w dalszym ciągu jesteś tutaj z pasji i jakby, wiesz, w taki sposób chcesz być odbierana. Więc ja bardzo szybko poczułam się, że miejsce, w którym jestem zawodowo, jest moim miejscem, tylko nie bardzo miałam pomysł na to, jak mogę to rozwinąć i nie miałam zbyt wielu osób, które mogły mi w tym pomóc, i bo ani moja rodzina nie miała nigdy z tym nic wspólnego, niekoniecznie określały to studia, jak określały, to nie udało mi się ich skończyć, więc to było taka, wiesz, samouczenie się, popełnianie błędów, ale byłam w tym bardzo taka logiczna i spójna, że wiem, że chcę uczyć, chcę prowadzić szkolenia beauty, chcę być taką podporą dla osób w kontekście wiedzy nie tylko produktowej danego tego produktu, ale tego, żeby ktoś przyszedł i zapytał się mnie o opinię na temat danego produktu, danego składu, niezależnie od tego, wiesz, za jaką, że tak powiem, za jakim brandem aktualnie jestem, tak? Więc to jest ta autentyczność, dokładnie, o której zdążyłyśmy przez moment porozmawiać.
I wydaje mi się, że też podchodzisz do piękna w sposób holistyczny, że nie tylko sprzedajesz produkty, ale za tym idzie cała autentyczność, cała prawda. I czytałam niedawno, przygotowując się do tej rozmowy, wywiad z Edmondem. I on tam powiedział o tym, że za produktem stoi pasja. Tak. Że właśnie ta autentyczność jest tutaj kluczowa, bo dopóki opowiadamy jakąś historię tym produktem, i on też tak pięknie powiedział o tym, że sztuka jest tak naprawdę we wszystkim, w modzie, w branży beauty, w architekturze, no to jest wartościowe. I, tak. I czuję, że rozumiesz pojęcie autentyczności, bo jesteś tego żywym dowodem.
I też firma, którą mam przyjemność reprezentować, być jej częścią, utożsamiam się z nią i utożsamiam się z nią od początku, ma naprawdę tak głęboko zakorzenione pojęcie pasji, refleksji, takiego, wiesz, tu nie chodzi o to, żeby być takim wszechwiedzącym, bo w prywatnych, małych firmach często jest tak, że jest jedna prawda, moja prawda. I albo za nią podążasz i to ci odpowiada i tak długo, jak to ci pasuje, jesteś jej częścią. Natomiast to, za co bardzo cenię markę Eisenberg, to fakt, że my naprawdę rozmawiamy o wszystkim wspólnie. To się dzieje między nami, między różnymi departamentami, osobami, które są mniej lub bardziej związane z daną, nawet niekoniecznie mają wiedzę produktową, ale są świetni w kontekście marketingu i wspierają jakieś nasze decyzje, oczywiście. Ale ta pasja, o której powiedziałaś, i ta pasja do sztuki, ta pasja do piękna, to jest na pewno taki znak rozpoznawczy marki Eisenberg i chciałabym, abyśmy robili wszystko, żeby tego nigdy nie zagubić, naprawdę. A nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe.
Bo trzeba powiedzieć, że bycie autentycznym, umiejętność odpuszczania wcale nie jest taka łatwa, bo najpierw musimy posłuchać siebie, zastanowić się, kim my jesteśmy, czego chcemy. I myślę, że autentyczność wiąże się z takim pojęciem, które nie ma chyba odpowiednika polskiego, chodzi mi tutaj o słowo angielskie, vulnerable.
Tak.
Czyli taka umiejętność tego, żeby poddać się i mieć z tyłu głowy to, że okej, mogę być zraniona, może mi nie wyjść, ale jestem tego świadoma. I myślę, że ty to masz i ta marka też to ma.
Ja się tego nauczyłam, albo nie miałam wyjścia i na pewno towarzyszyło mi wiele porażek. Wiesz, to jest takie dziwne, ale za każdym razem, jak wypowiadam coś na głos i wiem, że może mogą to usłyszeć osoby, które w tamtym czasie były częścią albo jakichś moich porażek, albo czegoś, co sprawiało, że czułam się gorsza, gorzej i tak dalej, bo że mogą tego słuchać, to cały czas jeszcze walczę z takim poczuciem, że ja się w tej chwili czuję inaczej. Ja się w tej chwili czuję autentyczna. Ja się w tej chwili czuję sprawcza, mocna, jakby lubię siebie taką, jaką jestem. Ale droga do autentyczności, uważam, jest jednym z ciężej obieranych kierunków, bo jest to nam zabierane od naprawdę u podstaw, u relacji z twoją rodziną. Zastanawiasz się i analizujesz, czy aby na pewno chcesz powiedzieć całą prawdę o tym, co się wydarzyło, tak? Zastanawiasz się nad podjęciem jakiejś drogi zawodowej. No, naprawdę rzadko kto jest takim 100% tu tego, co jestem i 100% jak zamykam drzwi. Rozumiesz, o co mi chodzi?
Tak, mamy maski, ale to moim zdaniem jest normalne.
Tylko to jest normalne, tak. Przybieramy je oczywiście, ale droga do takiej wewnętrznej autentyczności może być poprzez te wszystkie jakby takie dozwolone przekłamania, naprawdę zaburzona. I dla kogoś, kto ma otwarty umysł, a uważam siebie za taką osobę, ja miałam wiele takich, wiesz, sprzeczności na zasadzie, ale to dlaczego ja nie powinnam w sumie tak, albo dlaczego, wiesz, jakby też przybranie tych masek dla mnie było czasem trudne.
Okej, ale wydaje mi się, że też kobiety, my jesteśmy przez społeczeństwo wrzucane często w określone role i zwłaszcza teraz musimy być idealnymi mamami, kobietą niezależną, kobietą sukcesu i przez to wszystko gdzieś zatracamy to dojście do siebie, połączenie z tym źródłem, z samą sobą.
Zdecydowanie. Jestem mamą od 7 miesięcy i powiem tobie, że to macierzyństwo mnie na tyle uskrzydliło na tym etapie bycia młodą mamą, że ja przez sekundę nie zastanawiałam się, jak zostanę odebrana przez tą czy przez inną osobę. Mhm. Gdzie nie byłabym taka pewna, że wiesz, kiedyś skupiałam się na ocenie innych osób, a w tej chwili ta ocena jakby była taka naprawdę, wiesz, podjęliśmy decyzję, gdzie naszej córki nie będzie. Podjęliśmy decyzję i mówię to świadomie, bo to były nasze decyzje, że chcę być obecna, chcę wrócić do pracy w takim, a nie w innym terminie.
I to jest
tak?
Sprawczość.
Dokładnie. A z drugiej strony, wiesz, łatwo jest powiedzieć za szybko na to, aha, jesteś tutaj, już drugi raz bez córki, przyjechałaś, zostawiłaś na tydzień, już nie karmisz. Mhm. Jakby wiesz, na szczęście ja miałam mało takich sytuacji i to też pokazuje mi, że mam cudownych ludzi wokół. I w ogóle uważam, że wiesz, że ty sobie czyścisz ten ekran.
Oj,
i
jak tak. Się odcięłaś spoglądasz, sobie toksycznych
tak,
ludzi.
Tak. Mhm. I jak wiesz, jak obracam głowę, to po prostu wiesz, mi się fajnie kręci tą głową. Ja lubię patrzeć na osoby, które mam wokół. Ale tak, macierzyństwo dało ci taki. To jest taki charakterek, który wiesz, wyszedł ze mnie w takim. Mi tego brakowało. Jestem z tego bardzo dumna, wiesz? I uważam, że jest to Elzy zasługa. Tak więc.
Bo wchodzisz w ten sposób w inną rolę i narażasz się na to, żeby właśnie być ocenianą przez inne mamy, które wiedzą lepiej, które mają takie prawo, uzurpują sobie prawo do tego,
żeby
ci powiedzieć, tylko wiesz, ja tego trochę nie rozumiem, bo ja nie wtrącam się ze swoim, nie wtrącam nosa w cudze życie i w cudze sprawy, a jest dużo ludzi, którzy myślą, że jakby to ich zdanie jest w jakiś sposób ważne.
Potrzebne.
Szczególnie mam wrażenie, nie w Polsce, bo za granicą, nie wiem, jakoś wydaje mi się, wiesz, ja też nie chcę na tą Polskę tutaj psioczyć, bo jestem Polką i też lubię tu być, ale jest inaczej za granicą. I to trzeba sobie powiedzieć.
I nie rób tego, nie psiocz, bo jesteś naprawdę cudowną osobą.
Dziękuję
taką
bardzo.
Na maksa ciepłą, wartościową i jakby rozumiem te twoje takie bóle wewnętrzne, bo powiem ci, co taki dosyć ciekawy przykład dla mnie. Ja jestem absolutnie stadna. Ja uwielbiam być w gronie ludzi, to mi nie przeszkadza, zresztą mam taką pracę, to czasem męczy, to o czym rozmawiałyśmy przed nagraniem, że wchodzi, że powinna się uśmiechnąć, a czasem nie pamiętam tam, do kogo się uśmiechnęłam i takie, wiesz, i to teraz, żeby to dobrze odebrać, bo to nie jest jakby, wiesz, wywyższanie się czym, że masz kontakt z wieloma osobami, tylko bardziej chodzi o takie zmęczenie, takie przebodźcowanie, które uważam, że w naszej pracy jest dosyć częstym ciężarem, który należy po prostu regularnie sobie, wiesz, osypywać z tych ramion i tak, wiesz, nie? Wspierać ten kręgosłup moralny, żeby móc iść po prostu dalej. Ale jak zmieniłam miejsce zamieszkania, to najwidoczniej moje sytuacje z życia wcześniejszego spowodowały, to nie, że ja się pozamykałam, ale zaczęłam traktować ludzi i uważam z większym szacunkiem, nie uważam, że kiedyś mi go brakowało w kierunku do nikogo, ale zrobiłam sobie taki przesiew, jestem w pracy, to jest środowisko zawodowe. Ja nie rozmawiam już z tobą o moim życiu prywatnym. Interesuje mnie, wiesz, to jak się dzisiaj czujesz i tak dalej, ale robię to w taki niewymuszony, ale mój mądry sposób, który naprawdę oczyścił mi atmosferę. A ja kiedyś bardzo mieszałam te wszystkie strefy, wiesz, to wszystko było takie po prostu, bo chcesz, wiesz, podzielić się sobą, swoją energią, a na końcu jesteś naprawdę wytrącona z własnego ja. Więc czy ludzie są inni za granicą? Uważam, że troszeczkę bardziej, może nie chcę używać słowa szanują, ale rozumieją te granice, stawiane granice. To znaczy ja się cieszyłam, mi nikt nie zadał pytań o tak prywatne rzeczy, jakie otrzymałam od osoby, z którą rozmawiałam 2 razy w życiu. Rozumiesz?
Tak, tak.
Więc to mi pokazało pewne takie aspekty. Mimo że pracując tam, ktoś widuje, nie wiem, moje dziecko albo widział mnie w połogu dużo częściej, jak ktoś tutaj. A jednak sobie nie pozwolił.
Ale tego stawiania granic trzeba też się nauczyć i to jest bardzo ważna rzecz. I chciałam ciebie zapytać o tę higienę umysłu, w jaki sposób sobie radzisz z tą negatywną energią i z tym, żeby wrócić do siebie, żeby pozostać połączoną ze sobą.
Wiesz, ja kiedyś zawsze bardzo dużo ćwiczyłam. To znaczy byłam misja siłownia, jak nie mogłam iść na siłownię, to podpierałam się nogami o kaloryfer i robiłam 200 brzuszków i sobie liczyłam, że jak poleci tam 6-7 piosenek w radio, to muszę je skończyć. Czyli kompulsywne ćwiczenia, które nie dają żadnego efektu. Ale brzuch mam piękny. Ale to była jedyna część mojego ciała, którą tak trochę obsesyjnie ćwiczyłam. Natomiast jak zaczęłam, joga się przewijała, ale przewijała się tak bardziej fancy, że ona była i tam trafiłam raz w tygodniu na matę. Natomiast w tej chwili to jest moja higiena, to jest moje mycie włosów, to jest moja medytacja w ruchu. Do tego są też moje regularne czantowania i to jest coś, co po prostu potrafi cię tak zamknąć się w tej twojej, jest jedna z takich medytacji, którą bardzo lubię. Ona nic nie ma wspólnego z szczantowaniem, ale medytacja ta literalna, która, ja sobie stawiam słowo stillness i bardzo je lubię. I wyobrażam sobie to słowo i rysuję sobie literę po literze, one gdzieś tam w chmurze mi wyskakują. Obracam tą literą, przekładam i tak sobie myślę o tym stillness. I to sprowadza się do tego, że są sytuacje bardzo nerwowe w życiu i patrzysz na to słowo, na tą literę z taką samą emocją i jakby uczysz się tej obserwacji sytuacji z boku w momencie, w którym nie byłabyś w stanie, wiesz, złapać za odpowiednią część garderoby, bo po prostu musisz wyjść po płochu. Więc to bardzo pomaga. To jest taką czymś, co powoduje, że moje stopy po prostu trafiają z powrotem na ziemię. Ja się czuję taka ukorzeniona. Ukorzeniona. I to jest super. Także.
Czyli uczysz się być obserwatorem w danej sytuacji, nie wchodzić.
Uczysz się być tu i teraz.
Jak definiujesz piękno?
Jestem estetką i zwracam uwagę na takie rzeczy. Wiesz co? Zauważyłam w gronie moich bliskich przypadłość depresji. Właśnie z tego takiego, ktoś powiedział, płytkiego. Obserwujesz kogoś, kto się dzisiaj nie umył, nie patrzy w lustro, ty jesteś obok tej osoby, nie umył zębów, ma niezrobione włosy i tu nie chodzi o niezrobione włosy, to znaczy, że masz je wyszczotkowane, tylko po prostu widzisz, że ewidentnie o siebie nie zadbał. I ja w ten sposób zrozumiałam, że jest jakiś problem i że ktoś sobie z czymś nie radzi. A ktoś powie, o matko, takie istotne dla ciebie jest to, żeby mieć zadbane paznokcie. Tak, to jest wizytówka, bo tak. Ja ci nie każę robić hybrydy. Ja ci nie każę, wiesz, iść na, nie wiem, gdzie się chodzi teraz w Warszawie, do jakiego salonu, ale możesz to zrobić sama, mniej lub bardziej nieumiejętnie, ale są pewne aspekty, które definiują to, gdzie aktualnie jesteś. Mhm. Tak jak można stwierdzić, o cholera, nie wyspałaś się, co? Bo jakby, wiesz, włos ci tam odstaje i tak dalej. Pewnie, że trochę tak wymyka nam się spod kontroli to, co... Teraz nie mówię, że to stwierdzenie, nie wyspałaś się, jest okej, tak? Mhm. Tylko chodzi mi o to, co jakby definiuje takie... I teraz nie chcę się uczepić, że to piękne jest tu zewnętrznie. Ale każdy z nas jest naprawdę piękny i przejawia to się w tej dbałości o swoją osobę. W dbałości od zewnątrz, wiesz, moja babcia jest takim przykładem. Mhm. Ona jest taką, wiesz co, od początku do końca dla mnie ulepioną taką kobietą, która po prostu, wiesz, zawsze dbała o te rzeczy, dbała jak mówiła, ona mnie uczyła tego, Dominika, mów wolniej, a ja po prostu, wiesz, zjadałam, wiesz, na maksa szybko zawsze się wypowiadałam. To jest dla mnie...
Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo ja miałam zupełnie inne doświadczenia, jeżeli chodzi o postrzeganie piękna w mojej rodzinie. Ja pamiętam, że wstydziłam się tego nawet do niedawna, że jestem estetką, że lubię piękne rzeczy, że lubię wyglądać pięknie, być w pięknych miejscach, otaczać się pięknymi ludźmi. I tu nie mówię o tym absolutnie, że chodziło mi o to, kto jakie ma marki na sobie, tylko po prostu z ludźmi, którzy dbają o ten wygląd zewnętrzny, wewnętrzny, o umysł, o duszę, o ciało. I pamiętam taką sytuację, kiedy byłam u babci na wakacjach, miałam może 7 lat i przeglądałam się w lusterku. I ona wtedy na mnie nakrzyczała i wręcz się ze mnie tak śmiała, że ja się przeglądam w tym lusterku, żebym już w ogóle je schowała i poszła tam jej pomagać coś, nie wiem, na wsi, bo pracowała na wsi. Zapamiętałam to i zobacz, ile jest takich programów w nas, gdzie wstydzimy się coś emancypować, celebrować, bo ktoś coś kiedyś powiedział, co w nas zostało i wywołało taki ból.
Ale to są te warstwy, wiesz, to jest jakoś się z tych warstw, jak z tej cebuli tak rozbieramy. I też uważam, że trzeba wybaczyć tym naszym rodzicom, dziadkom, pradziadkom, bo oni zrobili... Mnie to bardzo uleczyło, że w ich mniemaniu oni zrobili wszystko najlepiej, to, jak potrafili, najlepiej, dokładnie. Tak. Natomiast naprawdę jakby ich historia jest... bardzo trudna doświadczeń, tak? I jakby tego, że to my jesteśmy tym pokoleniem, które ma szansę podejść z jakimś wydźwiękiem edukacyjnym do tego, że nie należy się wstydzić tego, że zwracasz uwagę na szczegóły i że te szczegóły jakby, wiesz, czy potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie się. Ja miałam taką koleżankę, z której się... Może nie powinnam powiedzieć, że koleżankę, bo poczuję się, że w każdym razie jej czas przygotowania do wyjścia był zawsze bardzo taki wydłużony mm-hmm. i po prostu były żarty wokół tego mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. I to nie było tak, że ona wychodziła jako jedyna ubrana inaczej, czy w szpilkach i tak dalej. Miała taki po prostu system, wiesz, być może trudniej się patrzyło na siebie w lusterko, albo może, wiesz, widziała więcej mankamentów, które musiała inaczej zasłaniać, tak? Mm-hmm. Jakby, wiesz, ale... pozwalam sobie teraz też skupić się na rzeczach, ktoś powie, małostkowych, ale ja uważam, że one tworzą jednak całość i bardzo często wiesz, w tej obecnie trudnej sytuacji my musimy uczyć się odnajdywania w sobie tych małych przyjemności. I to przygotowanie się, ten czas dla siebie, to podotykanie się, takie kurczę, mam fajną, cię gładką skórę, ja ją lubię. To są te małe rzeczy, które wiesz, ty możesz ich nie usłyszeć dzisiaj. Ani za tydzień, ani jakby...
Ale użyłaś dobrego słowa, bo powiedziałaś uczyć się, bo tak. Tego trzeba się uczyć. I właśnie kiedy jest dobrze, to jest dobry moment na to, żeby się tego uczyć, bo wtedy, kiedy jesteśmy w czasach kryzysu, nagle jesteśmy, wiesz, w szoku, nie wiemy, co robić, żeby nie popaść w depresję, żeby się nie załamać. I na przykład taką ważną rzeczą, która myślę w cięższych czasach, w których teraz przyszło nam żyć, bo nikt nie z nas nie przypuszczał, że będziemy żyli w czasach COVID-u, nikt nie przypuszczał, że będziemy żyli w czasach wojny. I taką ważną rzeczą, którą której się uczyłam przez około 3 lata, było to, żeby pozostać połączoną ze sobą. Było to, żeby każdego dnia zrobić dla siebie coś, co sprawi, że będę wiedziała, że mam jakiś sens i sprawczość w życiu.
Cudowny tekst.
I żebym była zdrowa. Nawet jeżeli to znaczyłoby wypicie szklanki wody więcej, tak, albo pójście na spacer. I dzięki temu w czasach, kiedy na przykład miałam stany depresyjne, albo kiedy po prostu przytłoczyło mnie to wszystko.
Zbyt wiele.
Tak, co się działo na świecie, ja potrafiłam cieszyć się tym, że drzewo kwitnie na różowo. I to jest piękne.
Cudowne. To jest piękne. I to jest naprawdę taka celebracja tego, tak należy, wiesz, tak, pilnować. I to, o czym mówisz, wczoraj spacerowałam z moim przyjacielem Warszawą i mówiliśmy o tym zapachu. On mieszka na Muranowie, więc w ogóle, wiesz, te niskie takie zasiedlenia, to jest takie bardzo znamienne dla tej dzielnicy szczególnie. I trochę tam pobłądziliśmy między Polin i tak dalej, ale po prostu zapach, wiesz, to było takie i to też jest świetne, że mam obok człowieka, który to rozumie, który idzie i po prostu, wiesz, tak, stacha się tym i to jest takie. Wiesz.
Tak, teraz też mam wokół siebie takich ludzi, z którymi naprawdę poruszam takie tematy filozoficzne, bym powiedziała. I potrafię być szczęśliwa nawet właśnie dlatego, że pięknie pachnie na zewnątrz, że się wszystko budzi do życia. A myślę, że czasami człowiek, który mnie nie zna, patrzy się na mnie i myśli, kolokwialnie mówiąc, co ona wzięła, że jest taka szczęśliwa. Tak. I to jest
a nie uważasz też, że mamy to szczęście, że dostaliśmy... Ja na przykład mam z tym jeszcze taki, wiesz, staram się mniej to analizować, ale tak sprowadzam się na ziemię, że myślę sobie o ludziach, którzy mają gorsze poranki od nas. Wiesz, o co chodzi? Tak. Że mają ilość zadań, które ich przytłaczają, takich jednak przyziemnych, które w jakim stopniu może nam odchodzą. I teraz nie mówię, że... Bo to jest takie bardzo spłycenie tego, co tak fajnie ubieramy w słowa i co myślę podobnie interpretujemy. I spłycenie tego, że bo pewnie macie, nie wiem, mniej na głowie takich czy innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To jest ta moja, wiesz, taka... staram się, jak to balansować, jak to przekazać osobom, które mają inne sytuacje, są mniej otwarci, mają mniej tej otwartości, o której my w tej chwili rozmawiamy.
Może nie są tak świadomi, a chcieliby.
Właśnie, dokładnie. Mm-hmm. I wiesz, nie masz czasem takiego poczucia, ja już coraz mniej, ale kiedyś się wstydziłam o tym mówić. Bo miałam wrażenie, że mówię o czymś, jestem oceniana, no gdybym, że tak powiem, była w takich butach, to wiesz, tylko tak, nikt nie spojrzy na to, że moje buty mają 34 lata, a nie 3.
I sama sobie je wybrałaś, dokładnie, i nie wiedzą, co przeszły te buty. Bardzo jest łatwo oceniać ludzi i też myślę, że zwłaszcza jeżeli ktoś jest, nie powiem w lepszej sytuacji, ale może ma więcej tego czasu i ma czas na to, żeby stosować self-care, żeby gdzieś zagłębić się bardziej w medytację, czy poświęcić tę godzinę, czy nawet 15 minut.
Uważam, że to jest kosmos. To jest najpiękniejsze.
To jest najpiękniejsze.
To jest kosmos.
Jestem świadoma, że niektórzy ludzie tego nie mają. I wiesz, i takie nie mantry, ale takie posty gdzieś na Instagramie, że nie wiem, wypij szklankę wody, albo stay calm, albo meditation is the key. Wtedy to jest takie głupie wręcz.
Głupie, ale to jest, wiesz co, ja bardzo pamiętałam twoją relację z Tulum i to było takie fajne, że to powiedziałaś. Jak dałaś do zrozumienia i tak bardzo podzieliłaś odważnie to podejście takie, że ten cały, wiesz, to podejście takie pomóż mi, jakie?
Z duchowością.
Z duchowością jest tam często takie wymuszane i tak, na pokaz i tak dalej. I ty tak to bardzo w punkt, ja wręcz czekałam na to i mówiłam, nie, to musi od ciebie wyjść, bo ty to zrozumiesz.
Ja to poczułam tam, wiesz.
Tak, nie byłam nigdy, ale
myślę, że
Tulum jest, się, że to powiedziałaś,
niesamowitym miejscem i starożytni Majowie wybrali to miejsce nie bez przyczyny, bo tam się czuje po prostu taką
jasne,
energię, jest,
wiesz,
coś niesamowitego. Zatańczyłabym
tam pod DJ-ką, nie powiem.
No tak, do Solomuna albo nie nagrywam, więc. Ale tak jak wszędzie, gdzie jest popyt, to jest podaż i odpowiedni ludzie, którzy wykorzystują sytuację i chcą po prostu zarabiać pieniądze. I problem moim zdaniem Tulum jest w tym, że tam dużo ludzi chce zarabiać dużo pieniędzy, i dzieje się to, co się dzieje, a niektórzy ludzie chcą być świadomi, ale tak naprawdę nie są połączeni ze sobą i czują coś, myślą, że to czują, a tak naprawdę tego tam nie ma. To jest takie puste, wiesz, bez potencjału żadnego. Ale też ciężko jest mi powiedzieć tutaj, przekazać, bo jakby czym jest ta świadomość tak naprawdę, kiedy jesteś w stanie powiedzieć, że okej, czuję to tak jak jest, a nie, że skupiasz się tylko na tej otoczce.
Prawda. I ona się u każdego inaczej zaczyna.
Tak.
Bo moją drogą ja zawdzięczam rozpoczęcie w ogóle takiej, wiesz, myśli, że chcę rozwinąć. W ogóle niesamowitą bazą jest chrześcijanizm. I ja byłam bardzo podatna na wszelkiego rodzaju, że tak powiem, wiary. Jakby, wiesz, wierzyłam wcześniej i byłam po prostu chrześcijanką. Uważam, że taką nawet dosyć solidną, jeśli chodzi o jakieś, wiesz, wymagania kościoła i niedzielne msze i tak dalej. Ale uważam, że ta podstawa i ta wiedza, którą otrzymałam, pomogła mi zrozumieć filary religii, z którą w tej chwili się utożsamiam, którą lubię, którą rozumiem, która nie wymusza, o której czytam i której się uczę z przyjemności i mam takie za każdym razem poczucie, że jest, jakie to jest dobre, wiesz, że dziękuję, ale...
Czekaj, powiedzmy to głośno, bo ty praktykujesz buddyzm.
Praktykuję buddyzm, mamy... To jest to kolejne pojęcie, że wiesz, praktykuję buddyzm i powinnam schować swoją statuetkę Buddy z balkonu, bo w buddyzmie Nichirena Daishonina nie ma statuetek, nie ma, wiesz, masz swój ołtarz i ty polerujesz swoje własne lustro, więc, ale też rozmawiałam o tym z naszą grupą i, że tak powiem, powiedziałam im, że ona ma dla mnie takie znaczenie bardzo jakieś intymne i po prostu stoi sobie jak taki krasnal ogrodowy. Okay. Jego tak przemianowałam go na krasnala ogrodowego. Jest to Budda, który sobie tam stoi, pilnuje kwiatów. Ale wracając, tak, jest to grupa Soka Gakkai, która, do której należę i jestem z tego ogromnie dumna. Ale wprowadziła mnie w tą drogę moja przełożona, która przyjechała kiedyś do Polski. I ona tak wyczuła moment mojej beznadziejności i tego nie zapomnę. Spała w jednym z warszawskich hoteli i powiedziała: Dominika, wiesz co, byłyśmy już bardzo zmęczone, byłyśmy po kolacji. I mówi: chodź jeszcze ze mną, tam mi coś kręgosłup boli, pomożesz mi rozpakować coś z walizki i tak dalej. Ona jest ode mnie dużo starsza. No i jak rozpakowywała to tam te rzeczy z walizki, co było oczywiście takim, wiesz, tylko sposobnością, żebym po prostu przyszła do tego pokoju, to ona musi zrobić tam swoje wieczorne czantowania, czy ja z nią nie usiądę. Zrobiłyśmy to razem i to było bardzo naturalne.
A czantowanie to jest mówienie mantr?
To jest, nie, to jest czytanie modlitwy. Modlitwa, która to tak jak czytamy fragmenty Biblii w religii buddyjskiej, czytamy fragmenty Gosho. Analizujemy je, tak, uczymy się ich, uczymy się, to też jest, to pokazuje nam jakby sposób życia, do którego powinniśmy dążyć. Powiem ci, że mam tyle pracy przed sobą, ale to nie jest jakby, wiesz, orka, na którą nie jestem gotowa. I,
bo to działa na zasadzie wiem, że nic nie wiem. Im więcej robisz, tym więcej wiesz, że masz do przerobienia rzeczy.
Tak,
prawda?
Ale jak to ci otwiera oczy, to ci masz jaśniejsze spojrzenie. Nie mogłam to określić, ale ja jestem w stanie, ja widzę jakby kto po prostu ma, nie wiem, jakieś fajne, czyste spojrzenie, dobrą duszę. Nie wiem, jakby ja widziałam po sobie. Moje oczy były zawsze jakoś tam zielono-szare. Kiedyś miałam taki naprawdę przyjemny tydzień czantowania, taki bardzo intensywny. Też była końcówka ciąży, więc w ogóle czułam moje dziecko dużo intensywniej jak wcześniej. I pamiętam, że miałam jeden taki poranek, że ja miałam taki kolor oczu, słuchaj, ja bym po prostu, no nie wiem co zjadła generalnie, ale niczego nie zjadłam i jakby to był naprawdę, wiesz, wynik tej mojej regularności i tego, jak ja się wtedy poczułam.
Bo to rezonuje na zewnątrz.
Tak.
To jest niesamowite.
To rezonuje na zewnątrz, to, że to ujęłaś.
Wiesz, ostatnio byłam w Paryżu i rozmawiałam przez FaceTime z moją mamą. Ja byłam zachwycona Paryżem. Tam jest tak pięknie, ja potrzebowałam tego piękna i mama mi mówi: Boże, Martynka, ty naprawdę dawno nie byłaś taka szczęśliwa. Ja sama po sobie to widziałam, nie wiem, czy to chodziło o to światło, które padało mi na twarz. Po prostu chodzi o to, że ten błysk w oku, ty tego nie zrobisz żadnym, wiesz, zabiegiem, kremem, tak. Po prostu to musi wychodzić z zewnątrz. I dlatego buddyzm też ma inne podejście do piękna, prawda? Bo to piękno traktuje bardzo holistycznie i tak głęboko, mam wrażenie.
Głęboko, no i właśnie z tym, wiesz, daje mi dużo zagwostek i dużo pytań. Dużo pytań do podejścia, wiesz, to już jest takie, nie do końca chcę to tu rozwijać, ale jest dużo zapytań o materialne kwestie. Tu nie chodzi o to, żeby się, wiesz, oddać wszystko i iść, wiesz, w czewikach.
Asceza.
I dokładnie. Ale pokazuje ci pewną drogę, no, do której jakby, wiesz, widzisz, że ty masz jeszcze dużo do przejścia. Także to jest naprawdę... I nie można z tego zabrać tylko tego, co ci pasuje. Jakby nie zgodzę się z tym. To nie jest fajne, tak wyłapywać sobie, wiesz... U mnie punktem zaczepienia było stwierdzenie, jak mamy w religii katolickiej, moja wina, moja bardzo wielka wina. Mm-hmm. I jak po prostu uświadamiasz sobie, moja konsekwencja mojego zachowania. I jak w momencie, kiedy ja sobie jakby, wiesz, zrozumiałam, że to temu to służy i ja po prostu, wiesz, zrzuciłam ze swoich barków to poczucie po prostu beznadziejności za cały świat.
Oj tak. Czyli to jest inna po prostu interpretacja.
Zupełnie.
My w Polsce, nie tylko w Polsce, w religii chrześcijańskiej mamy taką ideę, ideologię, że cierpienie odkupia winy.
Buduje, odkupia winy.
I tak. To wychodzi też z historii jakby naszego kraju, tak. Że jest martyrologia, jest cierpiętnictwo za wszystko, że tylko poświęcenie się na przykład w imię walki za państwo, odkupić winy i uczynić siebie po prostu lepszym człowiekiem.
W buddyzmie też mówi się o tym, że cierpienie jest generalnie drogą. To znaczy, że przechodzisz w tej chwili przez moment życia, który będzie kształtował coś, dzieje się jakaś mocna zmienna twojego życia, więc to też nie jest tak, że buddyzm pozwala tobie na to, że cierpi i czuj się z tym źle i tak dalej, tylko...
Nieś swój krzyż? Nie, jest w innej...
I to daje ci ogromne... Szukasz celu tego cierpienia, co jest bardzo często trudne, bo można to odnieść do sytuacji, wiesz, jakichś krytycznych i jakby, no jak znaleźć cel w tym, że ktoś mnie skrzywdził, ale jest troszeczkę, nie troszeczkę, szerzej patrzy się na ten ogólny obraz i te wszystkie sprzężające, na które ty masz wpływ. Mi się bardzo podoba to, że buddyzm wymaga od ciebie codziennej nauki, codziennej praktyki, codziennego czytania, rozumienia, ale to jest jakby ktoś prosił cię o to, Martyna, daj sobie 20 minut codziennie proszę cię o to, żebyś zadbała o siebie. To jest takie, wiesz, ja się czuję taka otulona, taka jakby mnie ktoś codziennie po prostu przytulał, zaopiekowana, to jest piękne.
Albo też jeszcze w odniesieniu do tego, co mówisz, jak zrozumieć sytuację, kiedy jesteśmy w złej sytuacji, załóżmy, jesteśmy chorzy i jak to zrozumieć, że my sami sobie to wybraliśmy, prawda, żeby... Ciężko jest to też wytłumaczyć, bo chodzi o to, że poprzez taką sytuację, na przykład poprzez chorobę, często mamy szansę, jakby wszechświat, ja to tak rozumiem, wszechświat daje nam szansę na to, żeby zrozumieć, w którym miejscu w życiu jesteśmy, co mamy do przerobienia.
Ale jakie to jest trudne.
I w którą stronę pójść. Ale ciężko jest ludziom zrozumieć czasami, jak to ja sobie wybrałam. Przecież ja tego nie wybierałam. A dlaczego matka wybrała, że ma chore dziecko? No ona tego nie wybrała, ale...
Każdy z nas, myślę, że ma jeden taki, wiesz, nosi swój taki przykład w sercu, na pewno. Ja mam taki przykład i się go bardzo mocno trzymam i cieszę się, że chociaż jeden udało mi się, on był okupiony różnymi trudniejszymi sytuacjami, ale uważam, że każdy, jakby się dobrze zastanowił, to rozumie sytuację i co, z czego wyniknęło. Nie mówię, że w każdym, tak. Jakby wiesz, i nadal jest dużo w tym takiego albo niepokoju, albo niesprawiedliwości. Jakby w dalszym ciągu powiesz, że nie wiem, ta sytuacja nie była w porządku, to się nie powinno wydarzyć. No właśnie to jest ten zwrot.
Ale rozumiemy, co jest po co. Ten ciąg przyczynowo-skutkowy, że jak jesteśmy już, załóżmy, na końcu drogi, to rozumiemy, że okej, dobra, ja musiałam przez to przejść, bo inaczej bym nie zrozumiała tego i nie byłabym w tym miejscu, gdzie jestem.
Tak.
Ale wracając do naszego tematu, tematu głównego, czyli piękna, nawiązując też trochę do buddyzmu, ja sobie wypisałam takie cytaty, które ty często umieszczasz na swoim Instagramie. Filozofa buddyjskiego japońskiego, Daisaku Ikeda.
Daisaku Ikeda.
Wypisałam sobie dwa cytaty. prawdziwie piękna osoba to taka, która potrafi odkryć piękno. I jeżeli spojrzymy na świat z miłością życia,
tak,
świat ujawni piękno w nas.
Tak, to jest... Okej. To jest przykład, który jest naprawdę... Ja mam na to dowody i... Jest osoba w twoim otoczeniu, która ciebie nie lubi. Ma prawo, po prostu. Mhm. I nie starasz, i starasz się, nie potępiasz tej osoby, która ciebie nie lubi. Nie możesz zmienić otoczenia, ona w tym otoczeniu będzie. Ale ty zmieniasz coś w sobie, że jej patrzenie na ciebie i to, jak ty czytasz tą osobę, to jest jakby ona się staje dla ciebie częścią tego dobrego pierwiastka, jakby, to jest tak jakby, wiesz, liście wszystkie zaczynały mieć ten sam intensywny zielony kolor. Szukanie piękna w nas samych to jest nic innego jak podejmowanie próby, codziennej próby, wczytania się w swoje potrzeby, nie wstydzenia się ich określać w małych, naprawdę w drobnych sytuacjach. Dam ci taki przykład. Lecę samolotem, do samolotu wchodzi rodzina. To jest niesamowity przykład dla mnie, którą obserwowałam przed wejściem do samolotu i to był taki czas, jak byłam spragniona i dobrze mi się słyszało język polski i to była fajna rodzina, typu, że jest tam mama, tata, trójka dzieci i coś tam, matka się zapytała, a czy tam było imprezowo, a ten chłopak tak, wiesz, zażartował, że mama, tam byliśmy tylko my i komary i coś tam. I ta siostra tak się spojrzała na niego na zasadzie, że wiadomo, że było imprezowo, a on o tych komarach. Ale to było takie, Jezu, jak fajnie słyszeć polski, to taki ten, wiesz, tak się dobrze poczułam, że za chwilę wsiądę do samolotu, wysiądę w Warszawie i tak dalej. Wsiadam do samolotu, ta rodzina się rozdziela i ja mam przydzielone miejsce z facetem, z mężem tej rodziny. Mężem tej rodziny. No i już czuję, jak facet się odwraca, mówi, ja się boję latać. Mówię, okej, a będzie wesoło. Powtórzy to jeszcze 3 razy. I czego ja nie potrafiłam kiedyś zrobić, a co już jakby jestem na etapie, że czuję, że powinna wstać, powiedzieć, przepraszam, gdzie jest opiekun tego pana, który cię zaczepia i po prostu bybla do ciebie. Ja przez 2 godziny byłam opiekunem tej osoby. Jakby robiąc coś, czego wcale wewnętrznie, tu mi się wszystko kłóci, rozumiesz? Na zasadzie, wiesz, ktoś mi tłumaczy, że robi to i tamto i nieważne, ale a ja kontynuuję, chcę jakoś pomóc, boję się, że on z tego samolotu wysiądzie, chociaż no kurde, logicznie Dominika myśl, no nie wysiądzie, no lecicie już.
Ale też nie jesteś odpowiedzialna za tą
osobę. Ale nie jesteś. Sytuacja kończy się tak, że żona, która mija, jest w ogóle, wiesz, ma ten wyraz twarzy niezadowolenia, chociaż patrzysz na... Przepraszam, ale starszego faceta ode mnie 2 razy, tak? I ta kobieta też, no dojrzałe małżeństwo i tak dalej. I jakby morał dla mnie był taki, wysiadłam z tego lotu z poczuciem, że wsiadając, nie wiem, cieszyłam się z czyjegoś głosu, z tego takiego optymizmu, że wiesz, że to jest takie fajne, miło. Dostaję na kark tą osobę, nie potrafię się sprzeciwić temu i powiedzieć po prostu, wiesz, robi się ta kulka w gardle, zamiast powiedzieć, przepraszam, ale ja nie jestem zainteresowana rozmową z panem, to są moje 2 godziny być może odpoczynku i za chwilę będę miała, wiesz, tą kulturę zapierdolu, o której rozmawiałyśmy przez kolejny tydzień. Więc wracając do pytania o to, czym jest piękno, to jest naprawdę ta codzienna praca, żeby sobie zapewnić też ten komfort życia. I komfort życia nie jest komfortem tylko w jakich butach idziesz i czy po prostu, wiesz, oczywiście, że jest to ważne, co jesz i czym się karmisz, tak? Ale też tym, jak traktujesz swój czas, jakby, wiesz, i dla mnie to jest nauka. Ja tego nie potrafię jeszcze zrobić. Ja się, wiesz,
dlatego trafisz na takie sytuacje.
Tak,
które cię mają tego nauczyć. Tak. Ale świetnie, świetnie to powiedziałaś, naprawdę. To o to właśnie mi chodziło, że jest coś głębiej pod tą taką warstwą tego piękna, nawet już nie tylko zewnętrznego, ale nawet wewnętrznego i że to jest właśnie taka kultura tego, że to ty wybierasz, w jaki sposób chcesz żyć, jak chcesz żyć i też z jakimi ludźmi wybierasz sobie te sytuacje, prawda? No bo jeżeli już zrozumiesz, że okej, dobra, przepracuję sobie to, że muszę być dla siebie bardziej wyrozumiała i ten czas swój traktować jako priorytet, to takie sytuacje już nie będą się zdarzały, albo nie będą się zdarzały tak często, prawda?
Dokładnie.
Jak taka zmiana mała w sobie, takie nawet uświadomienie sobie tylko czegoś, zwykłe uświadomienie, potem rezonuje na twoje życie codzienne, bo ja też wierzę bardzo w to, nie wiem, czy buddyzm o tym mówi, ja chciałabym się trochę bardziej w to zagłębić, ale że to ty przyciągasz wszystkie sytuacje i tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak świat zewnętrzny, jest tylko i wyłącznie to, co ty masz w środku i ten świat zewnętrzny jest tylko i wyłącznie odbiciem tego, co masz w środku.
Tak.
I nie ma czegoś takiego, że coś zależy od okoliczności, bo ktoś mnie gdzieś nie wybrał, bo nie wiem, to się wydarzyło tak, a nie inaczej. Nie, to się wydarzyło dlatego, że ty masz sobie jeszcze pomyśleć, okej, ja potrzebuję jeszcze przejść przez to i przez to i wtedy może osiągnę
ale
to, co
chcę. Ale
jesteś
odbiciem, jesteś refleksją, tak. Jesteś... Ja jestem w bardzo szczęśliwym związku, ale w takim naprawdę pojęcie szczęśliwego związku i co było dla mnie w ogóle takim marzeniem, jako mała dziewczynka, takie jak masz, jak spełnić twoje marzenie, to ja chciałam mieć, wiesz, duży dom, kucyka i tak dalej. Co się sprowadzało zawsze do tego takiego, wiesz. Natomiast najtrudniejszą chyba rolą w życiu każdego z nas, jeżeli jesteśmy tym zainteresowani, to jest dobranie się z prawdziwym człowiekiem i takie ręka w rękę, że chcemy przez to życie iść razem.
Nie do żadnej iluzji.
Bez iluzji. Tak. I naprawdę uważam, że czuję się, że jestem w takiej relacji. I powiem ci, że to jest, to ci z jednej strony, to jest przecudowne, ale to jest, daje ci taką siłę takiego, wiesz, ja uważam siebie za dużo bardziej odpowiedzialną osobę, taką w porządku do siebie w momencie, kiedy dostałam sytuację, ale ja wiem i czuję i tylko ja wiem, jak na nią zapracowałam. Na zasadzie, że ten człowiek po prostu, wiesz, on się nie pojawił znikąd w moim życiu. Wiesz, są takie związki, które budujesz i relacje, w których nawet się nie otwierasz jako, wiesz, dialog. Czyli masz związek partnerski, ale osobą do rozmowy o rzeczach prawdziwych jest w dalszym ciągu twój przyjaciel. I jakby, wiesz, i to nie powinno tak iść. W moim odczuciu powinnaś mieć przyjaciela, niech on nim będzie, ale niech w tym domu dzieją się wszystkie rzeczy, dobre i złe. Niech one będą po prostu przetwarzane wspólnie. Więc dla mnie dotarcie do tego punktu, gdzie ja mam taką osobę przed sobą i mogę, wiesz, wygadać się, a lubię, to jest po prostu... ja jestem w ogóle głodna rozmów. Mnie w ogóle rozmowy pociągają. Dla mnie to jest seksowne, wiesz, jak facet rozmawia, to jest po prostu, wiesz...
Tak, ja mam to samo, jestem sapioseksualna.
Dokładnie, ja w ciąży na samym końcu, jak już po prostu, wiesz, te nogi takie rozjeżdżające się, ja taka wielka. I on mi coś tłumaczył, to takie było, Boże, jak ja urodzę. Wiesz, to jest cudowne. Ale mówiłam o tym dlatego, że... taka relacja, wiem, że nie przyszła znikąd. To jest tak jak przyjaciel, którego mam. Ja wiem, że zasłużyłam na niego. Nie lubię tego słowa zasłużyłam.
Oj, zasłużenie to jest takie, że musisz jakąś pracę wykonać.
Nie, pracę nie, ale to jest refleksja, to jest odbicie twojego jakby tego, co masz, wiesz, w duszy, w sercu. No, nie widzisz czasem, jak patrzysz na osoby i jak ktoś jest niezadowolony, ma taką odrętwiałą, taką twarz, to ta osoba, która jest obok, wygląda podobnie. Jakby ci tak. Znajomi albo ci, wiesz, to się jakoś dobiera.
To się musi dobierać. To jest to prawo przyciągania.
Tak. Dla mnie pies jest, właściciel jest podobny do psa.
Bardzo. Tak, ja też w to wierzę.
To jest niesamowite.
Może to jest takie też powiedzenie polskie, z kim przystajesz, takim się stajesz?
Tak.
Coś w tym jest.
Tak. Myślisz, że nasi widzowie albo obserwatorzy pomyślą, że płyniemy trochę mocno?
No myślę, że trochę płyniemy, ale bardzo fajnie, bo wiesz, bo ja lubię takie rozmowy głębokie i nie lubię rozmawiać o takich rzeczach. Small talków nie lubię bardzo, wiesz, na przykład.
Tak,
jestem bardzo słaba w small talkach i dlatego w Stanach na początku miałam taki szok,
tak.
Bo tam każdy bazował na tych small talkach, a ja mam wrażenie, że nie jestem taką osobą, że ludzie na początku, jak ją widzą, to chcą od razu zagadać i to, że ja nie mam tej umiejętności nawiązywania krótkich pogawędek, nie pomagało mi wcale w tym, ale ja też jestem, może z tego to wynika, że jestem rakiem. Najpierw sobie lubię wszystko poobserwować, daję sobie czas na to, żeby te energie się ułożyły i wtedy już wiem, i to też jest taka oszczędność czasu, której się nauczyłam, oszczędność energii, że wiem, do kogo podejść do kogo zupełnie nie podchodzić. I to nie ma nic wspólnego z tym, że kogoś oceniam z góry, tylko to wynika z tego, z mojego doświadczenia.
Tak? Oszczędność energii.
Oszczędność energii i tego się też trzeba nauczyć. Tak. Ale jeszcze wracając do twojego partnera, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, jakie wydarzenie albo dlaczego w tym momencie przyciągnęłaś go do swojego życia?
Opuściłam wszystko inne. Ja pamiętam, jak się widywałam z ludźmi, którzy pytali się, no i co u ciebie, i co u ciebie? No okej. A u mnie się rozjeżdżała jedna sytuacja na okrągło takie. Wszystko w porządku. I mówisz to i masz taką tą kulkę w gardle, takiego, wiesz, ściska cię, wcale nie jest w porządku.
Wcale nie jest w porządku.
Muszę teraz...
Kurtuazja.
Tak, dokładnie. I muszę wrócić do mojego przyjaciela, z którym miałam taką rewelacyjną rozmowę. To był taki wieczór, słuchaj, że po prostu obłęd. Ja za każdym razem, jak przyjeżdżam, zazwyczaj zostaję u niego, bo nie mamy dużo czasu dla siebie. Ja jestem w ciągu dnia w pracy, to samo, to chociaż te wieczory mamy razem, więc mamy układ, że ja nie zostaję w hotelu, tylko jesteśmy razem. I to jest też, uważam, piękne. I mieliśmy taką rozmowę, gdzie ja powiedziałam, wiesz co, ja ogarniam, jakby ja zawsze byłam tą stroną taką, po prostu zawsze sobie radziłam, moja babcia to fajnie ujęła. Dominika, ty będziesz zawsze bogata, pieniądz jest próżny, ty w ogóle tego nie rozumiesz, ty nie rozumiesz jakby wartości, w sensie jakby tobie to tak przypływa, że ty nie widzisz, wiesz, 5 zł, 10 zł, to dla mnie 5 będzie mocniejsze, bo jest twardsze, nie wiem, okay, bo mogę ugryźć, okay, tak, okay. Jakby nie, i one jakoś same się, nie chcę powiedzieć, przyciągały, ale naprawdę... bardzo wcześnie zaczęłam pracować, miałam takie też swoje, wiesz, mówię, ta zadaniowość, ja chcę wynająć samo mieszkanie, chcę się wyprowadzić, jakby dziwne rzeczy, na które mnie nie powinno być stać w tamtym czasie, jakby, wiesz, przeprowadzka do Warszawy i tak dalej, takie, to były dla mnie duże, milowe kroki. Ale zmierzam do tego, że miałam taką fajną rozmowę, po której stwierdziłam, że wiesz co, ja ogarnę nas, to prowadzimy się może gdzieś na wieś, mam świetną działkę tam pod Poznaniem. Z czasem sobie może wybudujemy dom. Jakby każda rodzina ma inny, wiesz, to nie powiedziane, że musimy być w schemacie, że mamy, wiesz, dziecko, tam psa, kota i tak dalej. Ja się przy tobie czuję fantastycznie. Ja się przy tobie czuję bezpieczna, ty mnie szanujesz, pytasz mi się, jak, nie wiem, kończę pracę, czy coś tam ci, nie wiem, przywieźć ciepłego do domu, czy coś razem zjemy i jest super. I jakby puszczasz coś z gardła, ja to pamiętam, na zasadzie rozwiązujesz coś tutaj, jakiś po prostu węzeł, jakiś taki dziwny i masz taką pogodzoną sytuację, że tak wygląda moje życie w tej chwili. Jak mnie zapytasz, co u mnie i naprawdę chcesz wiedzieć, jestem gadułą, pewnie ci powiem, ale tak wygląda sytuacja i ja jestem z tego dumna, jestem szczęśliwa. Ja mojego partnera znam od 10 lat. Jakby, wiesz, za nami są różne dziwne historie. My się tam blokowaliśmy na Instagramie.
Naprawdę? Nie znacie od tej strony Dominika?
Wiesz co? Tak było. Wiele lat temu tak było. W każdym razie to było jedno spotkanie, które tak naprawdę, wiesz, ja byłam na nagraniu, jeździłam do naszej firmy 2 razy w roku, bo mieliśmy takie szkolenia wewnętrzne, każdy trener, co jest świetne, poziom wiedzy w ogóle szkoleniowej, trenerskiej u nas jest naprawdę, jestem z tego bardzo dumna. I 2 razy w roku jeździłam na takie spostrzeżenia, budowanie nowych konceptów, jak miałam możliwość pracowania nad nowym materiałem, które się pojawiały, no to spotykaliśmy się w szerszym gronie i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś było takie nagranie, w którym brałam udział. Wtedy miałam taką dużą ochotę rozwinięcia w ogóle tutoriali beauty i też, no wiadomo, że pracuję w marce beauty, no to pierwsze kroki, pierwsze zapytania, czy oni dadzą mi taką możliwość, tak? I zrobiliśmy takie wspólne nagranie. I tam było chłodno i Edmond tak położył na mnie tak szal, tak mnie okrył tym szalem. To było takie dziwne.
Ale on jest takim dżentelmenem.
On jest niesamowitym dżentelmenem. I ja tego... ja się musiałam nauczyć bycia kobietą.
Ja miałam to samo. Zupełnie
ja się musiałam
tak.
nauczyć bycia kobietą. Ja byłam takim babochłopem w niektórych zachowaniach, a wydawało mi się, że w ogóle... Ja się czuję dużo bardziej seksowna teraz. Wiesz, też przykrywałam się wieloma rzeczami, nie wiem, jak kiedyś rzęsy sobie doklejałam, to na koniec, jak spojrzałam w takie stare zdjęcia, to tak jakbym, wiesz co, miała taką miotełkę, jak jesz, jak zamknie oko, to tam była taka ilość tych doczepionych
takie
kępek.
Takie klapki na oczy, prawda? No. Kiedyś mi ktoś powiedział, mój były partner, właśnie, Martyna, naucz się korzystać z dżentelmena. Ja nie potrafiłam, wiesz, nawet jak wysiadałam z samochodu, ja nie podawałam tej ręki. On mi podawał rękę, ja sama widzę.
Okropne to jest.
Straszne, ale to myślę, że to jest program taki pokoleniowy. Ja to miałam w rodzinie. Moja mama była taką kobietą, która, wiesz, musiała ogarniać całą rodzinę. Tata też jej pomagał, ale ona po prostu...
Na swój sposób.
Na swój sposób. Zawsze to ona nosiła spodnie. I ja się tego nauczyłam. Ja się tego nauczyłam, że ja nie poproszę o pomoc, ja sama zrobię, tak? A to jest głupota najgorsza, bo potem się zajedziesz i wtedy co?
Aczkolwiek jest taki strach, który czasem wraca, ale wiesz, odpędzam go i też staram się właśnie, wiesz, być tu i teraz, że musisz rozgraniczyć. Jestem samowystarczalna, jestem, wiesz, jednostką tu dla siebie, ale to jest bardzo wygodne. To jest piękne, jak facet o ciebie dba, jak, wiesz, traktuje cię naprawdę, jak jeden z pierwszych moich przyjazdów do Polski, ale co, mój przyjaciel jest taką osobą, ale ja na przykład jestem nauczona, że albo jestem w stanie zapomnieć o walizce, bo wiem, że to Edmund ją zabierze.
Łatwo rozumiesz? Się do tego przyzwyczajać. Tak. Rozumiem cię.
Tak. Mhm. I nie mówię tego w kontekście, wiesz, tutaj, paziuj.
Jestem paniusią i
tak,
jakby
tylko pewne rzeczy stały się jakąś taką rutyną, którą... I to są wartości, które będę starała się przekazać mojej córce, ale wiesz, niesamowite to jest, jak o tym pomyślisz, tak. W takim... przewartościowaniu.
I to też jest takie, nie wiem, czy smutne, no zastanawiające w każdym razie, że ja takich wartości z domu nie wyniosłam. Ja się też musiałam tego nauczyć. I to jest, w sumie jak teraz o tym myślę,
ale
to jest
cudowne.
Piękne.
Ale wiesz,
jest
co też
piękne.
Dostajesz tyle na te twoje barki, ile ktoś tam wie i czuje, że ty dźwigniesz. I musisz zawsze tak myśleć, Martyna, ty zostałaś do tego stworzona.
Tak.
Jeżeli tej cechy jeszcze nie miałaś, to pomyśl sobie, jakie to jest cudowne, że los daje ci możliwość wykreowania tej cechy samej w sobie. Pomyśl sobie, tak, kurde, jak ktoś ją posiada i nie musiał nauczyć się tego, a ty będziesz w stanie kiedyś wyjaśnić po prostu, nie wiem, komuś, córce, nieważne, ale jak do tego doszło, no to jest, uważam, to jest kosmos, to jest przepiękna rzecz. To jest to, co ci jeszcze tylko powiem odnośnie Elzy i tego, że jak macierzyństwo, ja się go na maksa bałam i w ogóle takie miałam różne dziwne myśli. Ale patrzysz na swojego przyjaciela. Dla mnie moja córka jest taką, ja wiem, mam nadzieję, że będzie moją przyjaciółką, że chcę taką, wiesz, fajną mamą, którą ona będzie lubić i jakby, wiesz, to jest takie dla mnie dosyć istotne. I jak patrzysz na swojego przyjaciela, na swojego partnera, to patrzysz na gotowy produkt, tak? Jakby, wiesz, no, ząbki ci urosły, włoski, no będziesz się tylko starzeć, tak? I jakby jakieś cechy, które mogłaś sobie wybrać, tak? A ja patrzę na kosmitę, który codziennie coś tam jej się zmienia i tak dalej i myślę sobie, że to jest tak logiczne, że jej miłość do mnie i moja do mnie będzie nieproporcjonalna, ale to jest w tym piękne. Ja się z tym pogodziłam, że nie możesz kochać, jakby to było dla mnie taką klamrą zamknięcia pewnych sytuacji w moim życiu. Matka będzie kochała córkę w inny sposób, jak córka matkę. Koniec, kropka. To nie jest twoja wina, to nie jest lepsze, gorsze, ty nie powinnaś kochać tak samo. To jest zupełnie inna miłość. I po prostu, wiesz, piękne to jest.
Ale fajnie, że wypowiadasz się o niej jako o człowieku, co jest tak naprawdę normalne, ale jednak w naszej kulturze, w społeczeństwie jest inne podejście do tego, że mamy bardzo, no postrzegają dzieci jako takie, nie wiem, jest specyficzne podejście do macierzyństwa. Po pierwsze, że każda kobieta musi być mamą i dlaczego, jak nie masz dziecka, to dlaczego nie masz? Ja też wielokrotnie o tym mówiłam. Wykluczenie. Jak potem je masz, no to dlaczego ono chodzi w jakimś nosidełku albo nie w nosidełku, albo czym je karmisz, albo czy już odstawiłaś coś. Wiesz, to mnie przeraża. Tak, naprawdę to mnie przeraża i fajnie właśnie bycie autentycznym, czyli życie w zgodzie z tym, co uważasz, jak chcesz żyć i bycie konsekwentnym w tym wszystkim, tak? Czyli, że tak. Ty czujesz, że okej, no ja chcę swoje dziecko wychować tak i tak i to robisz, a nie przejmujesz się tym, że ktoś ci powie, że no nie, jesteś złą matką, bo nie robisz tego w taki sposób. I to jest niezwykła umiejętność. I teraz właśnie sobie myślę, że to jest ten buddyzm, prawda? Bycie konsekwentnym. Tak, użyłaś tego słowa.
Tak. Tak.
Niesamowite, tak. Niesamowite. Tak. Chciałabym zagłębić się bardziej w to.
Jestem dla ciebie.
Jaką książkę polecasz?
Jaką książkę polecam? Teraz potrafię już czytać, a nie potrafiłam. Ulubiona książka mojej babci, Tańcząca z wilkami, Biegnąca z wilkami.
Biegnąca z wilkami.
O archetypie kobiety. Ale to jest taka książka, która jest w ogóle... jak ty się... przeczytałaś?
Nie, ale wiele osób mi to polecało.
Wiesz co, to jest książka, która jak pierwszy raz jesteś porównywalna, jesteś tą wilczycą i tam się po prostu, wiesz, naginasz i jakby...
Archetyp dzikiej kobiety.
Archetyp dzikiej kobiety, którą każda z nas tą dzikość posiada, ale ona tak to, wiesz, kawa na ławę, masz się tego nie bać, masz potrafić korzystać z tych takich pierwotnych instynktów. Tylko, że dla mnie one kiedyś oznaczały to, że ja powinnam być jeszcze w większym chaosie, jeszcze gdzieś tam. Natomiast w tej chwili potrafię spojrzeć na tą pozycję jako na cechy, które ma tylko kobieta. I tu i jakby powinnaś o nich pamiętać i dbać o to ognisko, które nosisz w sobie. To jest to, że będziesz w stanie, to jest to twoje pytanie o ognistą kulę. I to jest to, że wiesz, ona się toczy, ona ogrzewa, ona utrzymuje odpowiednią temperaturę, ona cię może oparzyć, ale z drugiej strony przez to, że ty widzisz, że to jest ognista kula, ty nie masz do niej podejść za blisko. Mhm. Jakby to jest ta nauka naprawdę, wiesz, bycia ze sobą tu i teraz. Jak potrafisz ekspresyjnie powiedzieć to, wiesz, na czym ci zależy, tak?
Czyli połączenie ze sobą, połączenie ze źródłem energii.
To połączenie ze źródłem energii, dokładnie. Ale też zrozumienie tego, że to źródło energii istnieje, że no słuchaj, dokarmiasz jakoś cząsteczki swojego ciała, to się nie bierze znikąd, tak?
Mhm. Chciałabym powiedzieć o tym, tak od siebie, żeby wysłać to w kosmos do wszystkich ludzi, żeby nie bali się emancypować, celebrować piękna we wszystkich wymiarach. Bo piękno to nie tylko to piękno umysłu, zewnętrzne, wewnętrzne, ciała, ale to jest też prawda życiowa.
Tak.
To, jakim jesteś człowiekiem, jak traktujesz siebie. Bo wtedy, jeżeli będziesz traktować siebie z szacunkiem dobrze, tak właśnie będą traktować ciebie inni ludzie.
Pięknie to ujęłaś. Jest to droga do poznania samej siebie i jest to droga, którą każdy z nas prędzej czy później musi przebyć. To jest jakby naturalna kolej rzeczy. Tylko warto jest gdzieś tam, wiesz, nie zamazywać sobie tego widoku. Każdy z nas nosi jakieś swoje okulary, one mają zarysowania, różną, wiesz, pryzmę patrzenia i tak dalej, więc w inny sposób możemy się w tym pięknie odnajdywać, ale jak czasem patrzę na osoby, które tego nie rozumieją, albo się z tego śmieją, albo jakoś to spłycają, to zawsze sobie myślę na koniec, że i tak ją tu spotka, i tak będzie w tym momencie i to jest fajne, więc tego się trzymajmy.
Mhm. Ale nawet jeżeli nie spotka, no to teraz już polecę głęboko, że to może nie jest to życie na to, żeby się tego nauczyć. I też nauczyłam się ja w swoim życiu teraźniejszym, że nie warto jest przejmować się takimi ludźmi, którzy, wiesz, negatywnie cię oceniają. Nie mówię tutaj o konstruktywnej krytyce, tylko o takim krytykanstwie, że po prostu ważne jest to, żebym czuła, że spełniam się, żebym żyła w takim przeświadczeniu, że jestem szczęśliwa z tym, co robię, że w 100% jakby swój potencjał odkrywam.
Tak.
I jestem właśnie w tym flow. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby to pojąć i żeby osiągnąć sukces. I też powiedz mi, co daje ci praca w takiej marce, bo to jest marka rodzinna.
Marka prywatna, marka rodzinna, podejmowanie indywidualnych decyzji. Nie mówię, że to ja jej podejmuję samodzielnie, raczej cieszę się, że mogę być ich częścią. Takim przykładem jest na pewno sytuacja z pandemią i fakt, że byliśmy bez lansowania nowych produktów przez dłuższy okres.
Przez 2 lata chyba.
Tak, ponad, ale mogliśmy sobie na to pozwolić, czyli mogliśmy przeanalizować aktualną sytuację też naszego odbiorcę, kobietę, mężczyznę, który stosuje nasze produkty i gdzieś tam trochę w podziękowaniu, że ta pandemia się skończyła, wypuścić te nowe produkty, które nadal okazały się innowacyjne, mimo tego, że na półce już były ukończone kilka lat temu. Więc praca, która jest olbrzymią pasją, ale która daje tobie możliwość... jesteś indywidualistką w dziedzinie, którą kochasz. Mi się wydawało to niemożliwe, bo zazwyczaj za branżami beauty stoją olbrzymie koncerny. Więc...
które coś ci narzucają.
Pewnie. Narzucają i wiesz, czasem to jest potrzebne bardzo i wiesz, my się borykamy z innymi problemami. Jak coś się komuś nie podoba, to całe biuro o tym huczy, więc jakby... Ale to są takie... Czujemy się jak jedna wielka rodzina, tak? Jak zostawisz ostatni kawałek, wiesz, pizzy na stole, to jego tam nie będzie, bo każdy się czuje, że wiesz, mogę zabrać ci gryza, bo no, to najczęściej mi się zdarza.
Czyli nie jest tak, że z rodziną najlepiej na zdjęciu?
Nie, absolutnie nie. Jestem z tego absolutnie dumna, ale my nie mieliśmy tego problemu, bo udowodniłam to swoją pracą wcześniej. Jakby ja zawsze byłam bardzo konsekwentna, konkretna, dowoziłam wyniki i jakby, że tak powiem, ze mną nie było problemów, więc...
Ale miałaś coś takiego, że miała, że musiałaś sobie coś udowodnić i udowadniać naokoło innym ludziom?
Na pewno. Wiesz, jakby moja przeprowadzka tam, pomimo tego, że już szerszy zakres obowiązków wydarzył się jakoś progresywnie i nie było to związane z moją aktualną sytuacją, ale jak przeprowadziłam się i poszłam pierwszy raz do biura, to ja nie miałam swojego biurka. Poszłam z iPadem i to też było fajne, bo po prostu mój partner stwierdził: Dominika, możemy pójść i zrobić jakiś wielki szum, a możesz po prostu pójść do działu, w którym tak pracujesz i tyle. I poszłam, usiadłam między kartonami, bo nie mieliśmy dostawionego jeszcze biurka. Tak siedziałam przez miesiąc, ale już byłam, wiesz, produkcja, szkolenia, coś co znam. Ale myślę, że też tym pokazałam, że ja się odnajdę wszędzie. Bo jakby, wiesz, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. I z dumą o tym mówię.
Tak, i to jest zupełnie inna satysfakcja, prawda?
Tak,
Sama jesteś w stanie coś osiągnąć. Jakby fajnie jest korzystać z pomocy ludzi, dżentelmenów, tak jak mówiłyśmy, ale fajnie jest też mieć takie przekonanie, tak, że zrobiłam to sama,
tak.
Żeby nie ja, że sama to osiągnęłam, żeby nie ja to bym tego nie miała.
Dokładnie.
Ja ci, Dominiko, życzę samych pięknych sytuacji w życiu, piękna na każdej płaszczyźnie i bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przypominaj sobie tytuł Na moich zasadach i olbrzymie gratulacje raz jeszcze, bo uważam, że bardzo potrzebny program prowadzisz.
Dzięki. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję ci za wysłuchanie mojej rozmowy. Chciałabym usłyszeć twój głos, to co masz do powiedzenia odnośnie moich podcastów czy gości. Być może któryś temat był tobie wyjątkowo bliski, albo chcesz, żebym porozmawiała z konkretną osobą. Jeżeli podoba ci się to, co robię, to będzie mi niezwykle miło, jeżeli ocenisz podcast w aplikacji, w której go słuchasz. A dzięki temu będę mogła tworzyć coraz więcej ciekawych treści.